Sportowa Arena przed mikrofonem Grzegorz Szałasik. Dzień dobry. Dzisiaj moimi gośćmi będą pogromcy pustyni. Ludzie, którzy wiedzą, jak się wygrywa Dakar, bo ten Dakar w Formule Classic w tym roku wygrali. Kamena Rally Team, Tomasz Białkowski kierowca, Dariusz Baśkiewicz pilot. Witam bardzo serdecznie.
Witamy.
Przede wszystkim gratuluję, bo no prawie prosto z tych pustynnych piasków do naszego studia przyjechaliście. Wiemy, że za chwilę już dalej lecicie na kolejną rywalizację, więc tym bardziej bardzo nam miło, że zdążymy o tym Dakarze porozmawiać. Tak na dobrą sprawę jest taki ogrom tematów. Tyle się tam wydarzyło, że nawet nie wiem, od czego zapytać, więc pozwolicie, że na początek taki mały rys w liczbach. 7281 kilometrów, 4162 kilometry odcinka specjalnego. Ciężarówka DAF 3300, dwusilnikowa, historyczna, też o tym samochodzie trochę będziemy musieli porozmawiać. No i na końcu ten wielki triumf, wielka chyba satysfakcja, Tomek, tak? Bo to takie, nie wiem, spełnienie marzeń, czy jeszcze nie?
Oczywiście, no jesteśmy bardzo zadowoleni. Dwa tygodnie ścigania się po pustyni, spełnienie swojego marzenia, czyli start w Dakarze Classic. No coś niesamowitego dla każdego sportowca, a dla nas coś super wyjątkowego, no bo to jednak marzenie zostało spełnione.
Ja się bardzo często pytałem też, gdy spotykaliśmy się przy okazji konferencji prasowych, rozmawialiśmy o waszych planach w innych rajdach, kiedy ten Dakar, kiedy Dakar, on cały czas wam się w głowach tlił, ale do tego Dakaru chyba trzeba dojrzeć, Darek Baśkiewicz.
Myślę, że na pewno to jest tak duża impreza, tak duże spotkanie z najtrudniejszym rajdem na świecie, więc tutaj przygotowanie to jest podstawa. My ten rajd chcieliśmy już wielokrotnie podjąć, ale zawsze stało po drodze to takie najtrudniejsze, czyli finanse. Dakar jest wyjątkowym rajdem, ale jest też wyjątkowo drogim rajdem.
I te koszty to jest, podejrzewam, nie tylko samo uczestnictwo, przygotowanie samochodu, serwisu i tak dalej, ale chociażby wpisowe do Dakaru to jest też ładnych parę euro, dolarów?
Tak, tutaj zawsze wpisowe jest tym pierwszym takim czynnikiem, o który każdy pyta, ale tutaj niestety dodatkowe koszty, te większe, to są koszty logistyczne. Musimy to wszystko przerzucić do Arabii Saudyjskiej, jest wynajmowany specjalny statek. Każda osoba, która jest w naszym zespole, dość drogo kosztuje. To mogę zdradzić tą cenę, tą kwotę. Jest to 10 tysięcy euro i nie ma znaczenia.
Za osobę opłata.
Za osobę, czy to będzie fotograf, czy to będzie masażysta, czy to będzie mechanik.
No to już sam ekipa, która w samochodzie siedziała, bo jeszcze Adam Grodzki, mechanik, który z wami jechał, to już jest 30 tysięcy, a jeszcze ten cały sprzęt, to wszystko, więc tu mówimy o budżetach pewnie w złotówkach, aż boję się pomyśleć.
Nawet nie mówimy w złotówkach, od razu mówimy w euro.
Żeby tak nie brzmiało strasznie.
Tak, no przerażające kwoty i niestety no cała nasza droga do Dakaru wcześniej polegała na tym, że chcieliśmy pokazać swój wynik rajdowy, a później musieliśmy jeszcze wykonać wynik finansowy, czyli pozbierać sponsorów, zorganizować te pieniądze, dopiąć wszystko. No tutaj głównie rola Darka w tym była, że organizował spotkania z potencjalnymi sponsorami, z ludźmi, którzy nas później wsparli. No i całe to nasze grono właśnie tych przyjaciół, firm, które nam pomogły, jest naprawdę imponujące na ten moment i każdy nas wspierał i każdy dołożył swoją cegiełkę do tego naszego startu.
No to jak już był budżet, to można było startować, ale trzeba też powiedzieć, że no nie jesteście znikąd, bo w rajdach terenowych to startujecie już od ładnych paru lat, ale w innej kategorii. To są te lekkie samochody UTV, Polaris, pamiętam, to był wasz samochód, potem zmienialiście te marki, więc trzeba było się gdzieś przetrzeć tym lekkim pojazdem, żeby właśnie dojrzeć do takiej ciężarówki? Jak to było?
Myślę, że tak, ale to też jest część naszego życia, bo przy tych lekkich pojazdach jesteśmy od początku, jak one się pojawiły na rynku. Jest to klasa, która dominuje w tej chwili w rajdach terenowych. Czujemy się w niej najlepiej. Zresztą tuż po Dakarze wracamy do ścigania regularnego. Tutaj słuchaczom możemy zdradzić, że będzie to Puchar Świata, więc wracamy ponownie do Arabii Saudyjskiej, następnie do Jordanii i tak naprawdę w marcu kończy nam się ten Dakar z małym przystankiem w Polsce. żeby udzielić kilku wywiadów.
Taki trzydniowy przystanek dosłownie, tak? Bo właściwie to nie zdradzimy, gdy państwo będą tej rozmowy słuchać, to wy już będziecie z powrotem w Arabii Saudyjskiej, tak?
Tak, zgadza się. Tam już została część naszej ekipy. Chłopaki właśnie aktualnie odbierają kontener. Tam przypłynął nasz pojazd rajdowy oraz pojazdy, które służą nam w dalszej drodze.
A ciężarówka w tej chwili płynie gdzieś tam jest na jakimś morzu wokół tego Półwyspu Arabskiego i pewnie za jakiś miesiąc dopłynie do Europy. Skąd się wzięła właśnie ta ciężarówka? Bo to dla wielu było zaskoczenie, gdy ogłosiliście, że startujecie w rajdzie Dakar, ale że nie będzie to żaden lekki samochód, nie będzie to samochód osobowy, nie na motocyklach, chociaż to by pewnie było większe zaskoczenie, tylko ciężarówka. Jak się to narodziło?
No motocykle nie, dlatego że we dwóch się nie jeździ.
Osobno byście musieli.
Tak, a tutaj no duża... Akurat tutaj rola przypadła Adamowi, który z nami jechał, który był w roli mechanika u nas w pojeździe, który jest zapalonym po prostu miłośnikiem starej motoryzacji ciężarowej i no tak za jego w sumie namową podjęliśmy decyzję, że okej, dobra, wchodzimy w ten projekt, robimy to razem. No i trafił się super legendarny właśnie ten DAF 3300 dwusilnikowy i rzeczywiście stwierdziliśmy, że tak, to jest bardzo fajny projekt. Ja osobiście posiadam prawo jazdy kategorii C, C plus E, łącznie nawet mam prawo jazdy na autobus, więc gdzieś tam tymi pojazdami ciężarowymi na co dzień jeżdżę. Ale wystartowanie takim autem ciężarowym o masie przeszło 10 ton w rajdzie, no to powiem szczerze, że to już nie są przelewki, to nie są żarty, to jest naprawdę wymagający pojazd, ale z drugiej strony bardzo wdzięczny i bardzo przyjemny w prowadzeniu. Potrafi na takich mocnych, ostrych zakrętach ten tył już się uślizgiwać, więc taka typowa rajdowa jazda jest w nim do osiągnięcia. Nawet w moim przypadku, gdzie ja uwielbiam jeździć bokiem w zakrętach i szukać tej najszybszej drogi przejazdu przez zakręt i myślę, że udało mi się w tym pojeździe też już to chwycić i zrobić, no jak widać, super wynik.
Ta ciężarówka ma 40 lat, tak? To jest historyczna ciężarówka?
Tak, ona została zbudowana w 85 roku przez Jana de Roya.
To taki legendarny holenderski kierowca.
Tak, 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 bardzo znany. Do dzisiaj jest film, gdzie przy 240 na godzinę ta ciężarówka z Janem de Royem, przepraszam, kolejna wersja tej ciężarówki, którą my się ścigaliśmy, z Janem de Royem na pokładzie jako kierowcy, wyprzedza Ari Vatanena przy właśnie 240 km na godzinę na pustyni, więc jest to historyczny film, historyczny moment. Nam udało się coś podobnego zrobić, całkiem przypadkiem.
Kogoś wyprzedziliście.
Tak, wyprzedziliśmy, była taka super sytuacja, że właśnie dochodziliśmy Mercedesa G-klasy, taką starą też, i była jedna hopka, taka była 3 km prosto i była jedna hopka i no tutaj nasz ten sparring partner odpuścił na tej hopce, a my poszliśmy grubo ponad 120 na godzinę, koła 4 się oderwały, no i w tym momencie udało nam się wyprzedzić tego drugiego zawodnika.
Czyli ta ciężarówka poleciała w powietrzu?
Tak, no my bardzo często nim latamy w powietrzu, co jest trochę nieprawdopodobne, bo 10 ton, ale naprawdę się da. Po tym odcinku, jak się zatrzymaliśmy, kierowca, akurat to była załoga niemiecka, od razu do nas podbiegł i zaczął mówić, że to jak normalnie historyczny moment, jak Jan de Roy wyprzedzał Ari Vatanena w 85 roku, to tak samo teraz zrobiliśmy, więc my sami czuliśmy taką moc tego wydarzenia, że czuliśmy się bardzo podobnie jak on wtedy, więc, a to był też historyczny moment, bo wtedy, w tamtych latach, ta ciężarówka mogła wygrać Dakar w generalce.
Teraz to jest kategoria Classic, czyli dla tych pojazdów historycznych. One, zdaje się, muszą być zbudowane przed 2000 rokiem. Tych pojazdów było 97, w tym 22 ciężarówki. To były różne. Właśnie tak jak mówisz, ten Mercedes zabytkowy, Porsche. Jakieś Porszaki tam się tak, zdarzały. Tak. Takie właśnie, nie wiem, czy wśród ciężarówek jakieś Tatry i Kamazy też tam
tak,
jeździły?
Kamazów nie były, były Tatry.
Tatry, tak, bo to Mercedesy. One się kojarzą bardzo z Dakarem właśnie.
Zrobiliśmy nawet kilka takich ujęć, one są dostępne na naszych mediach, jak te ciężarówki wyglądały, bo na przestrzeni tych lat ten rozwój był bardzo dynamiczny w tej kategorii ciężarówek, one były bardzo popularne na Dakarze, więc można podejrzeć, jak bardzo się różnią od siebie te ciężarówki.
A skąd pomysł na Classic? To właśnie była robota Adama Grodzkiego, waszego mechanika, on was tutaj skojarzył, żeby właśnie w tej kategorii Classic wystartować?
Tak, tak można powiedzieć, tym bardziej, że te ciężarówki mogą wystartować tylko w zdefiniowanej klasie i to była klasa Dakar Classic o określonej prędkości i tak, ale zarazem stworzył nam nowe pole, ponieważ my w rajdach na regularność nigdy nie jeździliśmy, no więc właśnie. Tutaj sporo się zmieniło i ktoś może powiedzieć, że to jest taka jazda dżentelmeńska, wolna, nic się tam nie dzieje, to od razu możemy powiedzieć, że absolutnie tak to nie wygląda. Jest to po prostu przejazd, który, taki idealny przejazd, który organizator zakłada przy różnych prędkościach. To są prędkości bardzo wysokie w terenie.
No te 120 chociażby było.
Tak? 120, dlatego 120, ponieważ ta ciężarówka mogłaby pewnie się mocniej rozpędzić, ale taki mamy limit, bo ze względu na śmiertelność różnych wypadków, między innymi ciężarówek, pozakładano takie limity. I my na Dakar Classic mamy taki limit 120 na godzinę, dlatego nie mogliśmy dać szybciej.
I trzeba było po prostu w określonym czasie dotrzeć od startu do mety. Nie za szybko, nie za wolno?
To nie jest takie łatwe, bo w ten sposób jadąc szybko byśmy dojechali chwilkę przed metą, zatrzymali się i o idealnym czasie byśmy wjechali. To byłaby
nie wolno tak robić, tak.
Tak, tak to nie wygląda. Wygląda to tak, że przejeżdża sobie taki, można sobie to wyobrazić jako takiego duszka, który przejechał przed nami i my mamy jechać idealnie jego śladem. Mamy w roadbooku, czyli w tej mojej książce drogowej zapisane w jakim miejscu, o jakim czasie i z jaką prędkością powinniśmy średnio jechać. I w ten sposób wykorzystując no dziś technologię, mamy takie specjalne komputerki, które nam tego pilnują i oczywiście nasza wiedza związana z terenem, bo cały czas jesteśmy na otwartych przestrzeniach, zrobić tak, żebyśmy jechali tym idealnym czasem.
I na początku, zanim otrzaskaliście się z tą trasą, to jednak jakąś karę chyba dostaliście właśnie, bo ciężko było na początku trafić, tak?
To znaczy nie z trasą nawet, co bardziej z przepisami, które definiują właśnie ten prawidłowy przejazd i określają warunki, w jakich mamy się poruszać. No, byliśmy tak, że tak powiem, no, amatorami akurat w tej formule rajdów i no, coś tam zebraliśmy, ale to...
Nie, no, to tak, były drobne kary, które bardzo szybko nas nauczyły.
Nie przeszkodziły, żeby wygrać.
Nie, wyciągaliśmy od razu wnioski i staraliśmy się tych błędów już nie popełniać kolejnym razem i co było widać też wynika, że z odcinka na odcinek poprawialiśmy nasze wyniki, te czasy i te odległości były coraz bliższe perfekcji, więc uznajemy, że lekcja została odbyta prawidłowo.
Bo dość ciekawą formą jest to, że to nie jest tylko rajd, który jest skierowany na prędkość. W rajdach klasycznych są takie próby i między innymi mamy próbę nawigacyjną, próbę jazdy na wydmach. To była taka chyba dla nas najciekawsza forma. I przy tej próbie nawigacyjnej jedziemy tak, jak kiedyś jeżdżono, czyli urządzenia wyłączone. Mamy tylko azymut i musimy się odnaleźć w danym miejscu i jeszcze dodatkowo o określonym czasie. Więc jest to dość skomplikowane, zaskakująco skomplikowane nawet bym powiedział. Konkurencja jest bardzo duża, ponieważ ludzie w tych rajdach jeżdżą od wielu lat. My tam wpadliśmy jako nowicjusze, więc gdzieś tam drobne błędy, ale tak jak Tomek wspomniał, szybka nauka, szybko wyciągnięte detale, no i staraliśmy się tak, żeby tą ciężarówkę jak najwyżej pokazywać w generalce, aż doszło do przełomowego stage'a numer 3, gdzie
wygraliśmy.
Było to dla nas ogromne zaskoczenie, bo widzieliśmy, że na każdym odcinku byliśmy w topie, kilka wygraliśmy. Po informacji organizatora, że zapraszają nas na ceremonię wręczenia takich medali związanych z wygraną stage'a, dowiedzieliśmy się również tego, że zrobiliśmy to po raz pierwszy w kategorii ciężarówek, więc Dakar, dla nas bardzo miłe to było, wrzucił dodatkową informację, że stało się coś bardzo wyjątkowego, coś, co zapisało się w historii, gdzie ciężarówka klasyczna wygrała generalkę.
No bo byliście lepsi od tych wszystkich Mercedesów, Porszaków, samochodów osobowych przede wszystkim, które też pewnie troszeczkę pewnie łatwiej się prowadzi chociażby i też te limity są inne. Generalnie wygraliście w kategorii ciężarówek, których jak powiedziałem 22 wystartowały w tej wersji Classic, 9 miejsce Open, czyli w tej 10, to też już jest dużo, na 97 tych różnych samochodów to jest naprawdę bardzo wysokie miejsce. Ale czy wy potrenowaliście gdzieś w Europie, czy w Polsce w tej ciężarówce, czy tam, czy, bo to tak na żywca, to nie wyobrażam sobie, żeby można wziąć ten Dakar.
No jazdy na regularność to nie. To było takie nasze pierwsze zderzenie już na pierwszym odcinku, właściwie na tym prologu, który później ustawia te auta do kolejnej jazdy do odcinków. Ale mieliśmy też możliwość wystartowania przy okazji Pucharu Europy odbywającego się w Polsce, w Szczecinie, Baja Poland, który cyklicznie, rok w rocznie się odbywa i prawdopodobnie w tym roku też wystartujemy, zobaczymy jeszcze czym. Jeżeli nie standardowo UTV-em, no to pewnie jakimś pojazdem, którym byśmy chcieli wziąć udział właśnie w przyszłorocznym Dakarze, jeżeli do tego dojdzie. Mhm. I właśnie przy okazji Baja Poland mieliśmy okazję przetestować, przejechać się, zrobić dużo kilometrów, czyli przeszło 700 tym pojazdem w warunkach typowo rajdowych, takich bojowych, właściwie nawet w podobnym terenie, ponieważ większość tych odcinków rozgrywana była na poligonie w Drawsku Pomorskim, który słynie właśnie z bardzo piaszczystych terenów. Też podjazdy są, także wszystkie te elementy, które mogliśmy spotkać później na Dakarze, tam mieliśmy możliwość przećwiczyć na tej ciężarówce.
No ale jak tego Mercedesa wyprzedziliście, to już słyszeliśmy, ale był też ten najdłuższy odcinek, tam było chyba ponad 900 kilometrów, ten najdłuższy etap, tak do Rijadu i tam to oglądaliśmy filmik w internecie, zresztą emitowaliśmy też tę wypowiedź w radiu. Tam na tych wydmach trzeba było troszeczkę ekwilibrystyki pokazać i Tomek, powiedziałeś wtedy, że wszyscy stchórzyli, a my pojechaliśmy. To co tam się na tych wydmach wydarzyło?
Tak, no tak jak powiedziałem, byliśmy amatorami w tych rajdach i nie wiedzieliśmy, z czym do końca te wydmy jeść i mimo moich ogromnych obaw, to jednak ta nasza odwaga przezwyciężyła i wystartowaliśmy na ten odcinek wydmowy, gdzie pokonaliśmy go bez większych problemów, aczkolwiek miałem taki duży dyskomfort, ponieważ nigdy wcześniej nie jeździłem po tak wysokich wydmach, a sięgały one grubo ponad 100 metrów wysokości, więc była obawa, że raz, możemy się zakopać i wtedy, że tak powiem, przepadają nam kolejne odcinki i dostajemy ogromne kary za kolejne odcinki, do których byśmy nie przystąpili, bo zostaliśmy zakopani do nocy gdzieś tam na tych wydmach. Kolejna taka pułapka, na którą bardzo zwracałem uwagę, to przełamanie wydm, ponieważ trzeba najechać na wydmę z taką prędkością, żeby nie stanąć przed wydmą, ani nie przelecieć za wydmę, nie wybić się z niej, ani nie zawisnąć na jej szczycie, czyli podjeżdżając technicznie, trzeba lekko przerzucić przednie koła, żeby one się oderwały od tej wydmy, przerzuciły masę pojazdu na drugą stronę, no i wtedy widzimy tylko niebo i znowu dół wydmy po drugiej stronie.
I piach.
Więc i dalej piach, tak.
Ja nie wiem, chyba ten piach to najbardziej chyba w oczach zostaje. Kiedyś Ryszarda Szurkowskiego, kolarza, spytano, co sam pamięta z różnych stron świata, to on powiedział, że tylko pierwsze koło, więc ja nie wiem, czy po takich dwóch tygodniach na pustyni, czy nie pamiętacie tylko połaci piasku chyba, bo to taki krajobraz, który się przewijał we wszystkich zdjęciach, filmikach, które publikowaliście.
Tak, to jest to, że w ogóle Arabia Saudyjska kojarzy się z takim piaskiem, ale tutaj jest duże zaskoczenie, ponieważ bardzo taka różnorodność się tam pojawia. Takie najpiękniejsze miejsca to oczywiście jakieś półki skalne, dość wysokie, z takimi urwiskami, które pokonywaliśmy, ale oczywiście trafiliśmy też zieleń, stare jakieś wyschnięte rzeki, bo tam rzeki nie istnieją, ale rzeki w trakcie opadów powodują to, że tam jest taka bujna, zielona roślinność, która bardzo się wyróżnia na tle wszystkiego związanego z suchym piachem i gdzieś tam w tych wąskich tunelach związanych z tą roślinnością, tym wielkim dafem musieliśmy ścinać te drzewa, więc robiliśmy taką przecierkę przed tymi kolejnymi ciężarówkami za nami. I teren dość wyjątkowy, bo jednak wyjeżdżając na takie połacie piaskownicy takiej przeogromnej, no budzi to szacunek, żeby się tu nie pogubić, żeby się odnaleźć i dojechać na metę.
Czy ta ciężarówka psuła się? Były jakieś awarie? Parę razy wyłapałem, że wężyk od regulowania ciśnienia w kołach, tak? Bo to ciśnienie w kołach trzeba było troszeczkę czasami podnieść, zmniejszyć w zależności od tego terenu i on czasami wypadał, to wiem,
właśnie,
ale coś się...
Nawiązując do tego terenu, on się dość dynamicznie zmieniał między kamienistymi terenami szybkimi partiami, a piaskowymi mieliśmy możliwość rzucania sobie ciśnienia z kabiny. No i ten system był bardzo fajny, ale też przynosił momentami nam dużo takich detali, które niekoniecznie zadziałały prawidłowo. Między innymi raz zrzucił nam powietrze z koła na tyle istotnie i problematycznie, że musieliśmy zmienić to, przypomnijmy, 170-kilogramowe koło w trójkę, dlatego tutaj ta rola mechanika również ma ogromne znaczenie, bo przy takich serwisach jesteśmy w stanie jednak rozłożyć tą pracę na 3 osoby. Poszło nam bardzo sprawnie, 15 minut.
Wymiana tego koła?
To wygląda na taką dobrą robotę, tym bardziej zespół zgrany, mamy tam wyciągarki, mamy pewne elementy, które nam pomagają. Dobrze rozłożona praca. To pokazuje, że nawet wymiana koła nie jest jakimś wielkim problemem, ponieważ na Dakarze każdy będzie miał przygody i każdy będzie miał problemy. Tylko pytanie, jak się z nimi zmierzy i jak dużo będzie miał tych problemów.
I w którym momencie pewnie.
Zgadza się.
I jak sobie z nimi poradzi, jak je rozwiąże.
I tutaj praca zespołowa sprawiła, że z tym sobie radziliście, nie było większych problemów.
Tak, choć raz mieliśmy sytuację taką, przyznam, że bardzo stresującą, bo tuż przed startem wysiadła na magistrala prądu, która zasilała wszystkie urządzenia. I po prostu wszystkie nawigacyjny, cały osprzęt zgasł nam, więc w tym momencie już wiedzieliśmy, że nawet nie jesteśmy w stanie wystartować do tego odcinka, ponieważ nasza nawigacja polega na współrzędnych, na GPS-ach, na kierunkach, a wszystkie urządzenia są elektroniczne, nie mamy takiej przysłowiowego kompasu, busoli, więc tutaj nic nam nie mogło pomóc, ale na szczęście też jesteśmy bardzo blisko tej strefy technicznej. Odnaleźliśmy przewody, gdzieś tam się wpięliśmy, zrobiliśmy to dosłownie ad hoc, takie trochę druciarstwo, jak to określamy, ale przyczyniło się to się do, nawet do wygranego tak? odcinka.
No to wtedy właśnie też polała się pierwsza krew, bo Darek próbując znaleźć kabel, który ma zasilanie w kabinie, bo no nie mieliśmy za dużo możliwości tam w środku w tej kabinie, no ciął wszystko nożem, krew się polała, ale w trakcie jazdy, bo mieliśmy tylko chyba 15 minut na wystartowanie do odcinka, no udało się znaleźć właśnie odpowiedni kabel z odpowiednim napięciem, bo to jest ciężarówka, ona ma instalację na 12 V i na 24. I teraz każda pomyłka mogła spowodować to, żebyśmy spalili któreś urządzenie i już byśmy do końca rajdu nie mieli już prądu. A tu udało się za pierwszym strzałem, Darek fajnie to wymyślił, że wziął najpierw urządzenie, które najmniej było potrzebne i testował tamtym urządzeniem. Tak, jak się spali, to najmniej potrzebne. A później dopiero podłączył to potrzebne, które cały czas nas prowadziło przez ten rajd. Mhm.
To wnętrze tej ciężarówki dosyć pewnie surowe jest, bo też te kable gdzieś tam się wiszą, tak? Czasami też te urządzenia nawigacyjne właściwie są wokół, ale no tak zadam takie pytanie oczywiście laika. Wiem, jak wygląda chociażby tir w środku, jak potrafi być wygodny, ale taka ciężarówka, no ona jest wygodna, czy jest niewygodna w środku?
No nie ma takich foteli z...
I łóżka z tyłu też nie ma.
Z resorami, łóżka z tyłu nie ma. Jest na pewno surowa, aczkolwiek... Te fotele takie rajdowe typowo są naprawdę wygodne. Oczywiście no, jest pewien dyskomfort po 14 dniach spędzonych w kabinie po 12-14 godzin. Oczywiście do tego ogromna temperatura. U nas w kabinie panowało nawet około 50 stopni. Więc no, było ciężko, ale to wszystko jest do zniesienia. Biorąc pod uwagę cel, jaki mamy, to po co tam przyjechaliśmy. Nie przyjechaliśmy korzystać z wygód, tylko przyjechaliśmy walczyć i każde warunki, które stwarzało nam auto i droga, to przyjmowaliśmy je z godnością i walczyliśmy do samego końca.
Odcinki kilkuset kilometrowe, najdłuższy mówiliśmy ponad 900 kilometrów, czyli dzień zaczynał się o świcie, a kończył pewnie po zmroku.
Zaczynał się w nocy i kończył się w nocy. Każdy dzień wyglądał bardzo podobnie, już opowiadając, bardzo nasuwa się takie stwierdzenie, że mieliśmy taki dzień świstaka, bo on po prostu każdego dnia wyglądał prawie identycznie. Wstawaliśmy różnie, od drugiej w nocy, trzeciej, czwartej, piątej. Jak była to piąta rano, to naprawdę czuliśmy się bardzo wyspani i komfortowo, że to tak późno wstajemy. Codzienny rytuał, czyli szybkie śniadanie, Następnie odpalona ciężarówka, sprawdzenie takiej checklisty, czy wszystko mamy ze sobą. Na trasę, dojazdówka, odcinek. I też tu w trakcie odcinka zawsze był taki charakterystyczny moment, taka godzina 13, którą byliśmy w stanie wykryć bez żadnego zegarka, ponieważ temperatura w aucie wtedy wzrastała tak mocno, że czuliśmy się, jakby ktoś nas tam w tym piekarniku chciał ugotować.
I to było wiadomo, że jest pierwsza.
Dokładnie. I nigdy się nie myliśmy. To była ta pikowa temperatura. Następnie zjazd do serwisu. Zazwyczaj to już było albo po zmroku, albo tuż przed. Przekazywaliśmy informacje do serwisu, na co mają zwrócić uwagę. To głównie tutaj Tomek przekazywał te techniczne strony, co podejrzewa, albo co chciałby, żeby było poprawione, wymienione. My zajmowaliśmy się wtedy tą stroną taką organizacyjną, co następnego dnia, jakie odcinki, czego się możemy spodziewać, ponieważ organizator każdego dnia taki brief przygotowywał, taką odprawę i następnie już tylko odliczaliśmy, ile godzin snu nam zostało, więc bardzo szanowaliśmy te godziny.
Właśnie o taką logistykę i takie życie na rajdzie chciałem zapytać, bo cały dzień w tej podróży to na przykład czy jedzenie, to trzeba było co, zabrać ze sobą jakieś, nie wiem, coś w puszkach. No nie wyobrażam sobie kanapek na drogę zrobionych i owiniętych gdzieś
były
tam.
Były i kanapki, ale też nie tak? Za dużo, ponieważ no w tej kabinie to byśmy chyba wszystko
grzanki
szukali
by
osobno.
Były, tak?
No. Tak. Znaczy nie było jakichś takich momentów, że byliśmy bardzo głodni, ponieważ to śniadanie poranne na bazie rajdu w tym biwaku, no to zawsze z reguły jajeczniczka albo jakaś krzakrzułka, która rzeczywiście trzyma się w organizmie bardzo długo i mieliśmy tą energię na cały dzień, a w ciągu dnia była taka temperatura, że człowiek naprawdę nie myślał o jedzeniu, bardziej skupialiśmy się na nawodnieniu organizmu, żeby te 1,5 litra wody takie z tymi minerałami dodatkowymi wypić, plus nawodnienie poranne i wieczorne, także około 4-5 litrów wody każdy z nas w ciągu dnia przyswoił na pewno.
Ale swojej wody to nie mogliście tam mieć, a miejscowa?
Mieliśmy, oczywiście.
Mieliście?
Mieliśmy,
tak? O,
oczywiście.
To dobrze, bo miejscowa nie najlepsza podobno.
No tak, nie. Tak.
Mieliśmy swoją pewną, a to o czym wspomniał Tomek, to też bardzo istotny moment nawadniania się, ponieważ bardzo łatwo można było tam stracić bardzo dużo tej wody i kondycja wtedy taka fizyczno-psychiczna spadała bardzo drastycznie, więc to są takie detale, o które dba też zespół, bo musimy tu wspomnieć, że jest nasza dwójka, jest jeszcze Adam trzeci z naszej tej ekipy pokładowej, mechanik, ale oczywiście są z nami ludzie, którzy dbają o to, że gdy wychodzimy, to mamy kawkę, mamy ciepły posiłek, mamy przygotowane wszystkie rzeczy, które są dalej nam potrzebne.
To, co przed startem i na mecie jest potrzebne,
dokładnie tak?
Tak. Często... Ile to osób?
My mieliśmy zespół dość duży, ponieważ mieliśmy 6-7 osób.
Tak, ale takie 4 osoby były z nami praktycznie. Jak my jechaliśmy na odcinek, jechali za nami. Mhm. Także zawsze byli blisko. My w aucie tym rajdowym, a oni w autach osobowych, terenówkach, żeby w razie czego też mieć gdzieś tam do nas dostęp, żeby w każdym momencie móc nam w czymkolwiek pomóc, jeżeli byśmy takie pomocy oczekiwali. No i później na mecie już czekali na nas i po odcinku też odprowadzali nas praktycznie do biwaku. Później na biwaku też już o nas dbali już na miejscu i też karmili, poili i zapewniali wszelkie komforty.
Jest to bardzo przyjemne, gdy wysiadasz
cię, tak.
I ściągasz kask, a już tutaj są dłonie, które ci ten kask zabierają. Tak. I za chwilę rano nie myślisz o tym, a masz czyściutki kask. Wszystkie elementy, które są w pojeździe, są wydmuchane, wysprzątane. Nasze sugestie, które w trakcie rajdu przekazujemy, są wykonane,
dopilnowane.
Więc dużo jest tych elementów i oczywiście druga część tej ekipy to jest ekipa filmowo-redakcyjna, ponieważ jest to tak duże wydarzenie, wycięte na przestrzeni terenu, gdzie nie ma nic, często nie ma internetu, więc tam podróżują z nami też ludzie, którzy nas kręcą, zbierają materiały, robią piękne zdjęcia, po to, żebyśmy potem tą przygodę, która finalnie jest czymś bardzo wyjątkowym, bo wygraliśmy ten rajd, mogli przekazać. Jeśli państwo chcecie zobaczyć te obrazki, to my je mamy na swoich mediach, można je podejrzeć. No i to wtedy można poczuć dopiero też tą surową atmosferę Arabii Saudyjskiej.
Poczuć piasek w oczach, bo też jedna z takich dyskomfortu, co mieliśmy, to właśnie wszechobecny pył i piach. Szczególnie był taki jeden moment, w Arabii, gdzie ten piasek był naprawdę paskudny i cały czas unosił się w ciężarówce w środku w tej naszej kabinie.
Czyli zamknięta ciężarówka nic nie daje.
Nie
to
miało
i tak
to znaczenia. Wszystko
przebija.
Mieliśmy w środku. W środku po prostu była mgła. Bardzo to było nieprzyjemne właśnie dla oczu, czy tam nawet dla układu oddechowego, bo to wszystko osiada. Wieczorem czujesz, jak masz jeszcze to na płucach, jak wieczorem myjesz twarz i wypukujesz z oczu jeszcze pół kilo piasku. Także no to też był jeden z takich fragmentów, które gdzieś tam no, były takie nieprzyjemne.
Te biwaki nocne, to one często też były w terenie, tak? Generalnie to było w terenie wszystko. Budowanie tych, nie wiem, namiotów, kampera swojego chyba
tak,
tam mieliście.
Dzieli się to tak naprawdę na taką codzienność. Zazwyczaj co dwa dni kamp, ogromny kamp przenosi się około 1000 kilometrów dalej. Za tym podążają wszystkie samochody techniczne, nasze kampery, nasze spanie, nasze przyczepy do spania, więc tutaj też zespół jest podzielony, że część zespołu jest związana z mediami, z obsługą nas, druga część z logistyką i wtedy oni przenoszą cały kamp. Często mieliśmy tak, że po którymś dniu jesteśmy na kampie i nie pamiętamy, czy my mamy ciężarówkę wychodząc z biwaku w lewo czy w prawo, bo po prostu każdy dzień był bardzo intensywny i po to wtedy byli nam ci najbliżsi potrzebni, żeby nas nawet odprowadzić.
A też ale bardzo fajnie te kampy były zbudowane, bo mimo tego, że się przenosiliśmy tam co dwa dni, 1000 kilometrów dalej, to wjeżdżając na kamp, nasze stanowisko było zawsze w tym samym miejscu. Także jak wjeżdżaliśmy, wiedzieliśmy, że alejka numer 8 w lewo do końca, po lewej i w prawo. I byliśmy zawsze w tym samym miejscu. To też było super. A co jeszcze było fajne, że byliśmy bardzo blisko namiotu z jedzeniem.
Czyli tej stołówki. A to organizatorzy zapewniali to jedzenie?
Tak. To jest już w ramach organizacji. Tam jest woda, tam są
ta jajecznica, tak? To tak, właśnie.
Śniadanie, obiad, kuchnia, kolacja.
Która obsługuje wszystkich zawodników plus obsługę, więc jest przeogromny namiot.
I oni to co dwa dni przerzucali, dokładnie, tak? Z miejsca na miejsce? Czyli co dwa dni był taki kamp?
Zazwyczaj
tak?
Co dwa dni. Czasem były też co jeden dzień, w zależności od miejsca,
gdzie
byliśmy.
Jak daleko było, tak? Pewnie.
Jeden wyjątkowy dzień to jest dzień, gdzie nie wracamy na biwak. To jest dzień, tak zwany odcinek maratoński. Składa się on wtedy z dwóch dni. Pierwszego dnia startujemy. Kończąc metę, nie zjeżdżamy do kampu, do normalnego funkcjonowania na Dakarze, tylko wyjeżdżamy w głąb pustyni, gdzie na 100% nie ma internetu, bo na tym to polega, żebyśmy nie mieli żadnych informacji kontaktu ze światem, ani wyników. Tam możemy naprawiać swój pojazd, w naszym przypadku ciężarówkę, sami, bądź przy pomocy kolegów, innych zawodników, ale nie jest dozwolona żadna pomoc zewnętrzna. Tam śpimy już w namiotach, tam racje żywnościowe, takie wojskowe, otrzymaliśmy od organizatora i następnie kolejnego dnia sprzątamy to wszystko, startujemy w odcinku i dopiero wracamy na kamp.
To wszystko właściwie w ciągu dwóch tygodni, więc takie można powiedzieć życie Beduina przez bite dwa tygodnie, pustynia i te inne krajobrazy, o których mówiliście.
Tak? Można tak powiedzieć, my z kolei staraliśmy się trochę szukać tej normalności, więc jak się tylko udało, to uciekaliśmy do hotelu, jak była jakaś większa miejscowość i tą nockę spędzaliśmy w hotelu, w normalnym łóżku, wyciągnąć nogi.
To w Riyadzie był dzień przerwy chociażby, tak?
Tak. Dzień przerwy było. Właśnie zaplanowaliśmy sobie, mówimy, dobra, jesteśmy dostępni dla tych ludzi, którzy chcieli do nas przyjechać od godziny 11 do 15, potem uciekamy i rzeczywiście chcieliśmy jechać odpocząć. Ale jak się zaczęli zjeżdżać do nas goście, to nie liczyliśmy, ilu ich było, ale było ich na tyle dużo, że jak zaczęliśmy przyjmować ich od godziny 11, to skończyliśmy dopiero o 18 i to jeszcze nasza ekipa wyciągnęła, mówi, dobra chłopaki, wy już jedźcie odpocząć, my już tu resztę ogarniemy, bo naprawdę byśmy zdziwieni, jak dużo osób chciało do nas przyjechać, przybić z nami piątki, pogadać, obejrzeć to auto, którym się ścigamy, trochę podpytać, zobaczyć ten kamp, więc no super też wyszło, ale no znowu nie wypoczęliśmy, ale i tak było spoko. Dali nam znowu super energię ci nasi goście, bo oni przyjechali specjalnie dla nas, co nas ogromnie zdziwiło, że tyle kilometrów trzeba poświęcić czas, 6 godzin lotu w jedną stronę.
Kupić ten
kilka
bilet
dni,
nie tani na samolot. Tak.
Potem ten bilet wstępu do kampu, w ogóle dostać się, to jest naprawdę też
czyli
ogromne.
Czyli żeby się dostać, to też trzeba było zapłacić organizatorom, tak?
Tak. Więc wykosztowali się, poświęcili mnóstwo czasu na to, żeby z nami być i dało nam to też taką kolejną energię. Może nie wyspaliśmy się, ale za to naładowaliśmy te mentalne baterie, nasze akumulatory i wystartowaliśmy dalej już po tym dniu teoretycznej przerwy.
Tak, Tomek opowiadał, jak latał, prowadząc oczywiście, razem lataliście, ale Tomek prowadził tę ciężarówkę nad Wydmami, wyprzedzanie Mercedesa. Mówiliście o tych też trudnościach, powiedzmy, nawigacyjnych, które wam jako, powiedzmy sobie szczerze, na początku żółtodziobach w tej formule.
Ruki,
tak, w sporcie motorowym ruki musiały się trafić. Ale właśnie, czy to były najtrudniejsze momenty, czy był jakiś jeden najtrudniejszy, jeszcze inny moment na tym rajdzie? Czy może nie było takich trudnych momentów? No,
myślę, że wygraliście. My na co dzień, startując w rajdach, cały czas mierzymy się z trudnymi momentami, więc jest nam łatwiej. Tutaj to było skumulowane w taką dłuższą opowieść, dłuższy serial, no bo 13 dni plus prolog 14. Każdy dzień był ciężki, ale zaskakujące było wręcz odwrotnie to, że nie czuliśmy tego ciężaru. Pobudka trzecia w nocy, otwieraliśmy oczy i dobrze, kolejny dzień do zrobienia, a przed nami około 1000 kilometrów do pokonania. I nie było czegoś takiego, gdzie byłaby jakaś bariera związana z wytrzymałością, z jakimś zmęczeniem, tylko raczej radość tego, że cały czas jest dobrze w tabelkach.
Każdy to napędzało,
dzień,
tak?
Każdy dzień chcemy tą generalkę jeszcze tam gdzieś się zbliżyć.
Dzisiaj jeszcze wygramy ten odcinek.
A musimy przyznać, że raz wygraliśmy historycznie, o czym wspominaliśmy, ale dwukrotnie byliśmy bardzo blisko, bo raz nam brakło bodajże 2 punktów, raz 3 punktów, więc cały czas się o tą generalkę ocieraliśmy. To też dużo zespołów, jak nas poznała, to stwierdzili, że no, jesteśmy takim małym fenomenem tego Dakaru, ponieważ to się nie zdarza, że przyjeżdża ktoś pierwszy raz jeszcze ciężarówką i osiąga takie wyniki, więc to tak po naszemu bym powiedział.
No i mówią, że jak pojedziesz raz na Dakar, to jeszcze z niego nie wrócisz, już będziesz chciał, planował kolejny wyjazd. Więc...
Ale ty mówiłeś, że być może wrócicie
no
już.
No i to właśnie to chciałem potwierdzić, że to tak jest, że jeszcze dobrze się Dakar nie skończył, a ja już czułem taki trochę smutek, nie? Że to już się kończy, że już jutro nie będę musiał wstawać o 3 rano i znowu wsiadać w ciężarówkę i jechać. Trochę smutek, nie? I dlatego to już my już planujemy, żeby za rok wrócić. Nie wiem jeszcze w jakiej formie, nie wiem jakim pojazdem,
tak.
Ale plan jest, żeby wrócić, być i znowu wygrać.
A to był Dakar Klasika, ten Dakar też wam się marzy? Ten już na czas, powiedzmy?
Tak, pewnie.
To gdzie Nasser Al-Attiyah wygrał.
Tak, to jest to, co robimy na co dzień. W zeszłym roku wygraliśmy Puchar Europy i nasi koledzy, z którymi rywalizowali tutaj o tytuł na Dakarze i to nie jest nic dla nas nowego. To jest coś, co bardziej problematycznym elementem są finanse. Tak jak Dakar Classic nie jest aż tak drogi, porównując do normalnego Dakaru, gdzie 13 stage'y, 13 odcinków, każdego dnia nasz pojazd musi być odbudowany tak naprawdę od zera, więc te koszty są przeogromne, ponieważ te wszystkie części są typowo robione pod rajdy. To nie są rzeczy stokowe, które się kupuje w sklepie i przez to im większy budżet, tym większa szansa na wygraną, ponieważ każdy dzień to ten pojazd po prostu nadaje się do wymiany większości komponentów i stąd te budżety są znacznie większe.
Czyli to, co my wymieniamy jako użytkownicy samochodów, nie wiem, co 15-20 tysięcy kilometrów, jakieś klocki, nie klocki, oleje i tak dalej, to na Dakarze trzeba codziennie i do tego jeszcze no, jakość tego i cena to niebotycznie wyższa chyba po prostu.
No takie rzeczy jak na przykład wahacz w aucie.
To się nawet nie wymienia przecież.
Nawet się nie wymienia. Przejeżdża auto 300-400 tysięcy kilometrów i nie wymienia się, a u nas potrafimy taki wahacz zużyć po przejechaniu 400 kilometrów i to jest właśnie ta różnica, że to pokazuje właśnie tą ekstremalną jazdę, że zupełnie inne użytkowanie tego pojazdu, co powoduje no też gigantyczne zużycie tych elementów. I teraz potem zostaje taka dywagacja, czy dzisiaj wymieniamy wahacz, czy on jeszcze wytrzyma, a mamy do przejechania jeszcze kolejne powiedzmy 700 kilometrów następnego dnia. I teraz zaryzykujesz, nie wymienisz? Czy wymienisz, a wiesz, że albo ci braknie tych części na końcu, albo że te części są naprawdę drogie, bo to w porównaniu z częściami, które są normalnie dostępne, które się w tych pojazdach wymienia, jako człowiek, który podróżuje gdzieś sobie w koło komina, tak zwanego, to one są w 1/10 części tej wartości, którą my mamy na pojeździe. Więc no to są duże pieniądze.
Czyli ale po prostu bierze się kilka samochodów w częściach.
Tak, zależy też jak się człowiek nastawi na rajd Dakar, czy jedzie go wygrać,
czyli
jedziesz wszystko i wymieniasz wszystko i dbasz codziennie, odbudowujesz pojazd na nowo, Albo jedziesz się przejechać i stwierdzisz, że okej, okay, dobra, nie wymieniam wahaczy na trzecim odcinku, najwyżej jak pęknie, no to wymienię go sobie na odcinku, stracę godzinę czy dwie, ale jadę dalej. No i to jest właśnie to, że my raczej jesteśmy nauczeni tego, że no jak już jedziemy, no to chcemy wygrać. Więc u nas nie ma tych półśrodków, nie ma tego kompromisu.
Nie jesteście turystami.
Nie jesteśmy turystami, chcemy zawsze cisnąć do końca i dać z siebie wszystko. Dlatego też czekamy na moment, że będziemy w stanie rzeczywiście wystartować na naszych warunkach, że chcemy wymieniać rzeczywiście codziennie wszystko. Jeżeli tego dopniemy, to na pewno nas usłyszycie.
To pewnie gdzieś w połowie roku będziemy pytać, co z tym Dakarem, bo to
oby
będzie...
tak szybko.
No, ale to też już będzie czas powoli, tak? Bo chociażby samochód ile wcześniej musi tam popłynąć do Arabii Saudyjskiej, więc Dakar 2027 to jest perspektywa, ale ta najbliższa perspektywa to powrót, o czym wspominaliśmy, do tych lekkich pojazdów UTV. Niektórzy mogą powiedzieć kółko z silnikiem i z rurkami, tak? Bo te samochody są takie
otwarte. Jest lepsze określenie tego. No. To można określić jako najlepsze elementy, kompromis między quadem, terenówką i samochodem. I w tym momencie uważam, że to byłby najpiękniejszy taki obraz SSV-ów, bo tak profesjonalnie nazywają się te pojazdy, czyli bardzo dużo mocy, bardzo niska waga i przeogromny skok zawieszenia.
I już Arabia Saudyjska, gdy my słuchamy tej rozmowy, to was już nie ma.
Powiedzmy już sobie, pewnie mamy już jakieś testy.
Tak. A w tym momencie akurat jak rozmawiamy, to nasza ekipa właśnie wyciąga naszą rajdówkę z kontenera, który wysłaliśmy już 1,5 miesiąca temu. Mieliśmy taki w ogóle fajny moment, że w jednym momencie 4 nasze pojazdy rajdowe były w ruchu, były wysłane albo wracały. Jeden wracał ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ścigaliśmy się w Baji 1000. To jest taki amerykański Dakar. I ciężarówkę zawieźliśmy już do portu w Barcelonie, gdzie była ładowana na prom. Jedna rajdówka wracała, bo mieliśmy okazję w tym roku też wystartować w rajdzie Barburka jako taki w sumie taki trochę inny pojazd niż te, które codziennie się ścigają w rajdach płaskich. Byliśmy na ulicy Karowej, ścigaliśmy się, też tam pokazywaliśmy, co ten pojazd potrafi. I kolejna właśnie to ta, która teraz będzie mi się ścigać w Arabii, czyli Polaris, który właśnie dopłynął i chłopaki już tam pomału otwierają ten kontener i będą wyciągać cały nasz zestaw, którym będziemy poruszać się kolejny miesiąc w Arabii.
Ale to krótsze rajdy, tak?
To już są normalne rajdy, takie regularne, które jeździmy. Zaczynamy serię Pucharu Świata. Przed nami Arabia Saudyjska, następnie 2 tygodnie później Jordania, stąd przenosimy się na kołach, tam zostajemy, kończymy rajd, wszystko pakujemy w kontener i wracamy do Polski i później mamy chwilkę oddechu i już te nasze europejskie, czyli blisko domu Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy i w Polsce na Baji Poland również nas zobaczycie.
No to będzie się działo, kalendarz, jak słyszeliśmy, wypełniony, a potem może ten Dakar 2027, czego życzę, bo jak sami chyba się już szybko przekonujecie, Dakar to daje nieśmiertelność, jeśli chyba chodzi o te sporty, o te rajdy, to jednak jest nawet chyba nie wisienka na torcie. Dariusz Baśkiewicz, Tomasz Białkowski, Kamena Rally Team, czyli team, który w kategorii Dakar Classic w ciężarówce DAF wygrał rajd Dakar, byli moimi gośćmi. Dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękujemy serdecznie również i bardzo zachęcamy, bo my tu mówimy, opowiadamy, ale rzeczywiście warto zobaczyć też, jak to wygląda w obrazkach, więc nasze media społecznościowe są pełne pięknych skoków i jak ten kurz wygląda przy tej ciężarówce, także zapraszamy serdecznie. Zobaczcie, odwiedźcie nasze media i zobaczcie, jak to rzeczywiście wygląda.
Bardzo dziękujemy za kibicowanie, bo dla nas jest to dodatkowe takie paliwo, dodatkowe oktany w naszych żyłach, więc bardzo za to serdecznie dziękujemy naszym kibicom. Ci, którzy nas znają, a ci, którzy nas nie znają, to zapraszamy do obserwowania nas.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.